Minęła godzina 13.30, zapraszamy jak zwykle w sobotnie popołudnie na spotkanie ze sprawami, które tyczą się wszystkich nas, czyli Unia Bez Tajemnic na antenie Radia Doksa. W naszym studiu w Parlamencie Europejskim jest poseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej i jak zwykle nie jest sama w naszym studiu, na pewno przedstawi już za chwilę naszego gościa. Witam serdecznie pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście nie jestem sama. Dzisiaj moim gościem i państwa gościem jest ulubiony polityk Polaków, osoba, która odpowiedzialna jest za, czy posiada olbrzymią wiedzę, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, gospodarcze. Osoba, która tutaj w Parlamencie Europejskim otwierała tą ścieżkę dla wszystkich posłów polskich w 2004 roku, ale w kolejnej kadencji nie startowała, powróciła w tej kadencji i jest nią pan profesor Dariusz Rosati. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie, pani poseł.
Witamy serdecznie. Panie pośle, to tak przy okazji jeszcze takiej laurki, którą wystawiła pani poseł przed chwilą. Czy pan wie, że tygodnik Polityka umieścił pana w takim ścisłym rankingu czterech posłów, których będzie brakowało na ulicy Wiejskiej?
No wiem już o tym także, bardzo mi miło z tego powodu, że jakby moja praca została doceniona. Jestem troszkę tutaj zażenowany nawet tym bardzo miłym wprowadzeniem, jakiego dokonała pani poseł Jazłowiecka. No postaram się sprostać w takim razie tym oczekiwaniom.
A my się cieszymy, że zgarnęliśmy go z Wiejskiej.
Są tacy, co żałują. Tak.
Panie pośle, to tak przeczytam tylko, dlaczego tygodnik Polityka akurat pana nominował. Wygrał tę kategorię Dariusz Rosati zdecydowanie jako znakomity przewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Podkreślano jego merytoryczne zalety, umiejętność mówienia prostym językiem o sprawach skomplikowanych, brak zacietrzewienia w dyskusjach. Nawet jeśli twardo bronił stanowiska rządowego, to robił to bez agresji. Zawsze przejawiał raczej potrzebę wyjaśnienia i uzyskania choćby częściowego kompromisu. Rosati oznacza się poza tym także znakomitą polszczyzną, która coraz mniej płynie z sejmowej trybuny.
Muszę państwu powiedzieć, że ja mam okazję obserwować pana profesora tutaj i z wielkim skupieniem słuchał tej oceny. Lekko się tylko uśmiechnął, ale to skupienie na twarzy ciągle mu towarzyszy. Też świadczy o tym, jak odpowiedzialną osobą jest.
Ja te wszystkie opinie traktuję bardzo poważnie. Jestem wdzięczny dziennikarzom, bo to dziennikarze dokonywali tej selekcji posłów za taką miłą opinię, ale po prostu staram się wykonywać swoją robotę tak dobrze, jak potrafię.
Darku, my tu przyjęliśmy taką zasadę, że ponieważ w pracy zwracamy się do siebie po imieniu, to w radiu również, więc jeżeli nie będzie ci przeszkadzało, to ja też pozwolę sobie tę zasadę zastosować. I może rozpocznę od takiej uwagi. Otóż wczoraj, ale i na wielu wcześniejszych sesjach ciągle dyskutujemy o sytuacji finansowej w Europie. Bardzo często pojawiają się nowe zwroty, takie jak rozrzutność, kryzys, banki finansowe, oszczędności, wydatki finansów publicznych, programy reform, inflacja, recesja, sesja, deflacja, stagnacja, czarna dziura, zadłużenia, wyjście z kryzysu, konkurencyjność, Europa dwóch prędkości, kryzys strefy euro, unia bankowa, polityka monetarna, potrzebujemy nowego początku, rygor finansowy. To są słowa, które towarzyszą nam już od wielu, wielu miesięcy. I z jednej strony tak naprawdę mówimy, że jeżeli chodzi o sytuację makroekonomiczną, to Europa wychodzi z kryzysu. Ale w regionach, w krajach członkowskich nie czujemy tego. Zwykły obywatel tego nie czuje. Jak wielka jest różnica w czasie, jak wielka jest różnica do tego momentu, kiedy i my, zwykli obywatele, poczujemy, że faktycznie Europa wychodzi z kryzysu i czy rzeczywiście te dane statystyczne, makroekonomiczne pokazują, że wychodzimy z kryzysu?
Europa po 2008 roku znalazła się w najpoważniejszym kryzysie gospodarczym właściwie od lat 30., czyli od 80 lat. I właściwie jeszcze tego kryzysu nie przezwyciężyła. Te wszystkie terminy negatywne, o które wymieniłaś, rzeczywiście jest ich sporo. One jakby znajdują się w centrum debaty publicznej od kilku lat, nawet nie od wielu miesięcy, prawda, 2008-2009 roku. I rzeczywiście kryzys ten cechuje się niesłychaną przewlekłością. Jak patrzymy na dane z ostatnich miesięcy, ostatnich kwartałów, to właściwie też nie mamy, powiem szczerze, powodów do optymizmu, dlatego że po takim przyspieszeniu wzrostu właściwie w 2013 i na początku 2014 Europa znowu właściwie wpadła w stagnację. Dane za ostatni kwartał pokazują, że rozwijamy się w tempie zerowym, czyli stoimy w miejscu. Także pytanie o to, kiedy będzie lepiej w krajach, zwłaszcza tych dotkniętych najbardziej kryzysem, jest oczywiście zasadne, ale odpowiedź brzmi, chyba jeszcze musimy poczekać kilka miesięcy, co najmniej, żeby te impulsy wzrostowe powróciły do Europy. Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy, że ten kryzys jest taki wyjątkowy. Główną przyczyną jest to, że właśnie on się zrodził w sektorze finansowym i był spowodowany nadmiernym zadłużeniem. Zadłużenie nie jest coś, co znika z dnia na dzień. Ten ciężar zadłużenia po prostu spoczywa i na rządach państw członkowskich, i na sektorze przedsiębiorstw, i oczywiście na gospodarstwach domowych. Wiele z nich się zadłużyło w poprzednich latach i w tej chwili konieczność spłaty tego zadłużenia nadmiernego w wielu przypadkach powoduje, że niestety nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie wysokiego poziomu wydatków, a jak się nie wydaje pieniędzy, to jak nie ma popytu, to gospodarka stoi.
Na ile działania wojenne, dzisiaj można powiedzieć, że tak naprawdę pomiędzy Ukrainą a Rosją, to jest wojna gospodarcza, wpływają na spowolnienie wyjścia z kryzysu? Czy ta polityka, którą prowadzimy od dziesiątek lat, poszukiwania dużych rynków zbytu, jest dobrą polityką, bo ona dzisiaj pokazuje, że jednak duży rynek zbytu, jakim jest Rosja, utrudnia nam zatrzymanie tych szalonych działań Putina. Czy też politycy o tym rozmawiają, czy zastanawiają się, czy nie należy bardziej dywersyfikować te rynki zbytu i nie koncentrować uwagi nawet na małych odbiorcach?
Tak, to prawda. Konflikt ukraińsko-rosyjski oczywiście negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą Europy. Zostaliśmy częściowo odcięci od rynków zbytu, zarówno na Ukrainie, jak i przede wszystkim w Rosji, na skutek embarga nałożonego przez rząd rosyjski na eksport rolno-spożywczy póki co. No i sankcje, które sami nakładamy na Rosję, też właściwie ograniczają sprzedaż pewnych produktów do Rosji, także Europa odczuwa trochę te sankcje, ale to nie jest pierwszoplanowa przyczyna tego spowolnienia. To się mogło rzeczywiście przyczynić do tego, do zahamowania procesu ożywienia w połowie tego roku, ale to nie jest czynnik, który ma charakter decydujący. Ale na bardzo ważną sprawę zwróciłaś uwagę, mianowicie, czy powinniśmy się uzależniać właśnie od dużego rynku rosyjskiego, który jest jednocześnie bardzo nieprzewidywalnym rynkiem. My już kilka razy ponosiliśmy konsekwencje nieoczekiwanych wydarzeń w Rosji. To mieliśmy do czynienia z kryzysem w 1998 roku, potem mieliśmy dwukrotnie do czynienia z nałożonymi na nas sankcjami na eksport naszego mięsa. Mówię o polskim eksporcie. I to wszystko świadczy o tym, że jest to partner po prostu nieprzewidywalny. Ja osobiście uważam, że nawiązywanie stałych kontaktów, trwałych kontaktów handlowych z takim partnerem jest bardzo ryzykowne. I rzeczywiście, mimo że czasami wydaje się, że robimy tam świetne interesy, to trzeba zawsze pamiętać, że to jest partner, który może z dnia na dzień po prostu zamknąć granice i zostawić nas na lodzie. Więc to jest taka rada do wszystkich, którzy eksportują jednak, czy nie lepiej szukać rynków może, które nie oferują tak oszałamiających zysków w krótkim okresie, ale przynajmniej dają poczucie stabilizacji.
My też, cały świat tak naprawdę bardzo mocno patrzy na rynek chiński. To także jest kraj, który też jest nieprzewidywalny i też bardzo trudno jest ocenić, na ile prowadzone interesy z Chińczykami będą interesami stabilnymi, bezpiecznymi.
Tak, oczywiście Chiny też nie należą do krajów, gdzie, tak jak w krajach zachodnich, no, przestrzegane jest prawo, są przejrzyste regulacje prawne, przepisy, które chronią eksporterów, inwestorów. No, niemniej jednak doświadczenia ostatnich lat wskazują, że nawet rynek chiński jest bardziej stabilny od tego niestety, co się dzieje w Rosji. Także, no, eksporterzy tutaj muszą podejmować decyzje jakby samodzielnie, prawda? Muszą sobie zdawać sprawę zwiększonego ryzyka i odpowiedzieć na pytanie, czy chcą takie ryzyko ponieść.
Panie pośle, mam takie zapytanie. To przy okazji tego, o czym wspomniała pani poseł. Czy przypadkiem nie jest też teraz tak, że wszyscy zwrócili uwagę przede wszystkim na to, co czyha za naszą wschodnią granicę? Czyli zajmujemy się bardzo mocno tym, co dzieje się między innymi na Ukrainie, chociaż ostatnio agencje informacyjne mówią już o zielonych ludzikach w Mołdawii, czyli o zastosowaniu przez Putina tej wojny hybrydowej. A coraz mniejszą uwagę zwracamy na to, co dzieje się naprawdę w finansach Unii Europejskiej?
Nie, no zajmujemy się jednym i drugim oczywiście, na przykład w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy debatę na temat sytuacji finansowej i gospodarczej strefy euro, bardzo burzliwą, bardzo długą, także są to tematy, które są tutaj obecne w Parlamencie Europejskim, wśród też polskich posłów, ale trudno się dziwić, że akurat w Polsce temat Ukrainy rzeczywiście stoi na pierwszym miejscu. To jest nasz bezpośredni sąsiad. Polska jest aktywnie zaangażowana w promowanie europejskich aspiracji Ukrainy, w promowanie procesu reform. Bardzo nas interesuje, co tam się dzieje. No, po prostu niezależna, demokratyczna Ukraina jest warunkiem istotnym bezpieczeństwa naszego kraju.